Aleluja, chwała Panu, kochani. Bardzo się cieszę, że mogę stać przed Wami kolejny raz, aby dzielić się Bożym Słowem, aby przekazywać także wierzę każdemu z nas to, co jest najważniejsze, ten duchowy pokarm. Chcę dzisiaj też coś więcej o tym powiedzieć. Jest to moja pierwsza usługa słowem w tym zborze w nowym roku. Komu nie składałem życzeń, to chcę życzyć Bożego błogosławieństwa, bo w tym, kochani, zawiera się wszystko, co jest nam potrzebne, Bożej obecności i radości w Panu na każdy dzień tego nowego roku. Wiecie, drodzy, chciałbym dziś mówić o Bożym zaopatrzeniu. O czymś, co daje człowiekowi posilenie i myślę, że mamy absolutną pewność, że to nie my sami, że to nie nasza zasługa, że to nie nasz wysiłek może sprawić, że będzie nam dobrze, że będziemy zaopatrzeni, że będzie wszystko w porządku w naszym życiu, ale że to sam Bóg Wszechmogący w swój cudowny sposób troszczy się o mnie i o ciebie. Wierzycie, że tak jest? Wierzycie, że to jest możliwe? Chwała Panu. Chciałbym, kochani, żebyśmy, zagłębiając się w Boże Słowo, przypatrzyli się narodowi izraelskiemu. Jak często to czynimy, on jest takim przykładem, często odniesieniem do naszego życia, do naszego postępowania. I wiecie, zapewne pamiętacie, że ten naród izraelski wędrował przez pustynię. Z różnych powodów, ale myślę, że tym najpoważniejszym była niestety niewiara. Ta wędrówka trwała 40 lat. Nie wiem, drodzy, czy ktoś z nas był na pustyni. Ja nie byłem. Nie mam takiego doświadczenia, ale myślę, że nie pomylę się, kiedy powiem, że bez żywności, a zwłaszcza bez wody, można tam przetrwać, nie wiem, kilka dni, może w najlepszym razie tydzień. Oni chodzili, ten naród izraelski, naród Boży, chodził po tym pustynnym obszarze, i funkcjonowali całkiem nieźle w tych warunkach, można by powiedzieć, przez 40 lat. Jak to się mogło udać? Jak to było możliwe, że przetrwali? Kim był ten, który ich zaopatrywał? Czytając Biblię, drodzy, dowiadujemy się, że to był sam Pan Bóg Wszechmogący. I chciałbym, żebyśmy może otworzyli drugą Księgę Mojżeszową, 16 rozdział, i przeczytamy z tego 16 rozdziału dłuższy fragment. Przeczytamy wersety od 4 do 22. Druga Księga Mojżeszowa, 16 rozdział, od 4 do 22 wersetu. Na to rzekł Pan do Mojżesza: oto ja spuszczę wam jako deszcz chleb z nieba. I wyjdzie lud i będzie codziennie zbierał, ile mu potrzeba, abym go doświadczył, czy chce postępować według prawa mojego, czy też nie. Lecz gdy szóstego dnia przygotują to, wtedy to, co przyniosą, będzie podwójną ilością tego, co zbierają codziennie. I rzekli Mojżesz i Aaron do wszystkich synów izraelskich: wieczorem poznacie, że to Pan wyprowadził was z ziemi egipskiej. A rano ujrzycie chwałę pańską, gdy usłyszy szemranie wasze przeciwko wam. A my czym jesteśmy, że szemrzecie przeciwko nam? I rzekł Mojżesz dalej: gdy Pan da wam wieczorem mięso do jedzenia, a rano chleb do nasycenia się, bo Pan usłyszał szemranie wasze, które podnosiliście przeciwko niemu, to czym my jesteśmy? Szemranie wasze zwraca się nie przeciwko nam, lecz przeciwko Panu. Potem rzekł Mojżesz do Aarona, mów do całego zboru synów izraelskich, zbliżcie się do Pana, bo usłyszał szemranie wasze. I stało się, gdy jeszcze Aaron przemawiał do całego zboru synów izraelskich, zwrócili się ku pustyni, a oto ukazała się chwała Pańska w obłoku. I rzekł Pan do Mojżesza, usłyszałem szemranie synów izraelskich. Powiedz im tak, o zmierzchu będziecie jedli mięso, a rano nasycicie się chlebem i poznacie, że ja, Pan, jestem Bogiem waszym. I stało się pod wieczór, że nadleciały przepiórki i pokryły obóz, a z rana warstwa rosy leżała wokół obozu. A gdy warstwa rosy się podniosła, oto na powierzchni pustyni było coś drobnego, ziarnistego, drobnego niby szron na ziemi. A gdy to ujrzeli, synowie izraelscy mówili jeden do drugiego, co to jest? Bo nie wiedzieli, co to było. A Mojżesz rzekł do nich, to jest chleb, który Pan dał wam do jedzenia. Oto, co rozkazał Pan, zbierajcie z niego każdy według tego, ile potrzebuje do jedzenia, omer na głowę. Niechaj każdy zbierze według liczby osób, które należą do jego namioty. Synowie izraelscy uczynili tak i zbierali, jedni więcej, drudzy mniej. A gdy to odmierzali na omery, ten, co zebrał więcej, nie miał nadmiaru, a ten, co zebrał mniej, nie miał braku. Każdy zebrał tyle, ile mógł zjeść. I rzekł Mojżesz do nich, niechaj nikt nie pozostawia z tego nic do rana. Ale niektórzy nie usłuchali Mojżesza i pozostawili z tego nieco do rana. Lecz to pokryło się robactwem i zacuchnęło. I Mojżesz rozgniewał się na nich i zbierali to co rano, każdy według swojej potrzeby, a gdy słońce grzało, topniało to. Wiecie, drodzy, tak jak powiedziałem, jak mogliśmy o tym w tym fragmencie przeczytać, to sam Bóg był ich zaopatrzeniem. I to zaopatrzenie, kochani, odbywało się w sposób niezwykły. Nikt z ludzi nie mógł ani wypracować, ani nawet wytłumaczyć tego zjawiska, które zaistniało, które miało miejsce. To było zaopatrzenie. To był chleb, cudowny chleb, Boży chleb z nieba. I w tym czwartym wersecie o tym czytaliśmy, kiedy to Bóg mówi do Mojżesza, ja spuszczę wam chleb, mój cudowny chleb z nieba i pojawi się on na ziemi, jak się pojawia deszcz. I tak się stało. I Izraelici obudzili się rano i zobaczyli, że wokół ich obozu ziemię pokrywa coś, jakby rosa. Ale gdy ta rosa się podniosła, zobaczyli małe ziarenka. I te ziarenka odtąd stanowiły ich pokarm. To właśnie, wiecie, od ich zapytania, jak czytaliśmy w tym 15 wersecie tego fragmentu, co to jest? Po hebrajsku man hu wzięła swoją nazwę manna. A więc po pierwsze i najważniejsze, wiecie, wiele można by z tego fragmentu wysnuć ważnych dla nas istotnych rzeczy dla naszego życia, ale po pierwsze, był to niekwestionowany Boży cud. Coś, co nigdy wcześniej nie miało miejsca w ich życiu, czego nie doświadczali, z tym, z czym się nie spotkali. Pytali, co to jest? I nikt z ludzi się do tego nie przyczynił. Nikt z ludzi nie miał na to wpływu. I wiecie, niezależnie, czy byli w górach, czy na nizinie, sytuacja powtarzała się każdego ranka. Kiedy się obudzili, czekał na nich pokarm. I po drugie również bardzo ważne, to Boże zaopatrzenie, ten Boży pokarm pojawiał się we właściwym czasie. W 6 i 7 wersecie czytamy, że Bóg wieczorem dawał im przepiórki, zaopatrywał ich w mięso, a rano zsyłał im chleb. Niesamowite, kochani. Dla nas może to nic dziwnego. Tak już przyzwyczailiśmy się. No tak, no. Mieli mannę, Bóg ich karmił i okej. Ale to jest niesamowite. To jest cud, kochani. To jest szczególne, że Bóg się nie spóźniał, że Bóg czynił to każdego dnia. On się nie spóźnia. On nie zapomina o danej mnie i Tobie obietnicy. On jest wierny swojemu słowu. Amen. Aleluja. Psalm 45, werset 15 mówi: oczy wszystkich w Tobie nadzieję mają, a Ty im dajesz pokarm we właściwym czasie. Nie wtedy, gdy Bóg ma dobry humor. Nie wtedy, gdy może według swojego mniemania o sobie na to zasłużysz. Ale każdego dnia, rano i wieczorem, Bóg chce ci dawać swój pokarm. Bo On to czyni z łaski. To nie twoja zasługa, to jest cud. To jest chleb z nieba, który przychodzi we właściwym czasie. I kochani, wiemy, kto jest tym chlebem dla nas dzisiaj. Na naszej pustyni życia. Tym duchowym chlebem, który jest tak samo ważny dla nas, jak dla Izraelitów ważna była ta manna. Tym chlebem jest nasz Pan Jezus Chrystus. Ewangelia Jana, 6 rozdział, 31 do 35 wersetu. Jan 6, 31 do 35. Ludzie mówią do Jezusa: ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak napisano, chleb z nieba dał im, aby jedli. Wtedy rzekł im Jezus: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale Ojciec mój daje wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chleb Boży to ten, który z nieba zstępuje i daje światu żywot. Wtedy rzekli do Niego: Panie, dawaj nam zawsze tego chleba. Odpowiedział im Jezus: ja jestem chlebem. Ja jestem chlebem żywota. Kto do mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie. A kto wierzy we mnie, nigdy pragnąć nie będzie. Chleb życia, chleb, który zstąpił z nieba, cudowny Boży dar, kochani, dla człowieka. I to stało się we właściwym czasie. We właściwym czasie. Jezus przyszedł i we właściwym czasie zmarł za każdego z nas. To jest Ewangelia, to jest dobra nowina. Ale na tym się nie kończy, kochani. On jest ze mną, z tobą każdego dnia i pragnie, żebyś się karmił Jego Słowem, a żebyś się z Nim, abyś z Nim miał relację, abyś żył w Nim w łączności. Abyśmy się karmili, kochani, tym chlebem, byśmy go spożywali regularnie. To jest Bożym pragnieniem, by Jezus był zawsze dla nas, dla mnie i dla ciebie, tą świeżą porcją strawy, która zaspokaja pragnienie, zaspokaja łaknienie, bo On jest nam dany, dany nam jest do naszej dyspozycji, za darmo, bez pieniędzy, bez zapłaty. Pytanie, kochani, czym się karmimy? Czym się karmisz, drogi bracie, droga siostro, drogi przyjacielu? Czy jest to ten prawdziwy chleb z nieba? Czy Jezus jest twoim duchowym pokarmem? Wiecie, drodzy, w 16 wersecie tego fragmentu z drugiej Księgi Mojżeszowej, 16 rozdziału, czytamy, że zbieranie manny było obowiązkiem każdego. Że każdy miał nazbierać tyle, ile potrzebował dla siebie i dla swoich domowników. Obowiązek i odpowiedzialność. Nie wystarczyło, wiecie, położyć się na piasku, otworzyć usta i teraz: Panie, niech mi leci ta manna z nieba, bo ja się nawróciłem, Panie, bo ja Ciebie przyjąłem, to Ty teraz wszystko będziesz dla mnie robił. Ja już nic nie muszę. Nie. To był obowiązek. To był wysiłek. To była odpowiedzialność za siebie, za swoją rodzinę, za swój dom. I to jest trzeci ważny aspekt, kochani. Ważny aspekt tej historii. Ważny aspekt dotyczący Bożego zaopatrzenia. Obowiązek przynoszenia, wnoszenia Jezusa do mojego domu. Jako tego chleba życia, żeby nakarmić Nim siebie, żeby Jezus stał się także pokarmem dla wszystkich, którzy ze mną mieszkają. Amen. Wiecie, niektórym tak właśnie wciąż się wydaje, że życie chrześcijańskie to taka sielanka, że ta manna sama poleci z nieba, że tak nie czytając Biblii, nie karmiąc się Bożym Słowem, będę tak samoistnie stawał się coraz bardziej dojrzały, coraz bardziej duchowy i zapominają zupełnie o tym, że otrzymywanie tego pokarmu przez Izraelitów wiązało się z obowiązkiem, z uniżeniem, bo manna leżała gdzie? Na ziemi. To nam mówi, kochani, o tym, że uniżenie, pokora powinna cechować każde Boże dziecko. To nam mówi też o obowiązkowości, o odpowiedzialności. Żebyśmy nie byli niedbałymi chrześcijanami. Jeżeli się obudzisz i nie wyjdziesz w pole, jeżeli nie sięgniesz po Biblię, nie będziesz uczestniczyć w społeczności, to nic nie nazbierasz, to będziesz chodzić głodny, głodna. To ominie cię Boże błogosławieństwo. A werset 21 mówi nam, że mannę trzeba było zbierać wcześnie rano. Bo co? Bo później, gdy wzeszło słońce, to ona topniała. Kolejna ważna sprawa, kochani. Czyż nie dzieje się tak podobnie w naszym życiu duchowym? To rano, kiedy zaczynamy dzień, powinniśmy zaczerpnąć tej porcji z tej duchowej strawy, kochani, którą jest Jezus, którą jest Jego Słowo, bo później wschodzi słońce, bo później nasze życie nabiera tempa, bo później porywa nas wir pracy i rozlicznych obowiązków. Nawet nas, pastorów, nawet nas, emerytów. I ta społeczność z Bogiem topnieje i brakuje na nią czasu. W psalmie 5 Dawid, śpiewając Panu, mówi: Panie, od rana racz słuchać głosu mego. Rano przedkładam Ci ofiarę i wyczekuję. O poranku, Panie, parafrazując, można by powiedzieć, mówi Dawid, chcę się karmić Twoim pokarmem. Wiecie, ktoś mi opowiadał, że wieczorem, jak nie może zasnąć, to czyta sobie Biblię i wtedy od razu zasypia. Wiecie, to może jest i sposób na to, żeby się wyciszyć po takim całodniowym zgiełku. Może i tak, ale wierzę w to mocno, drodzy, że Bóg chce do nas, do mnie i do ciebie mówić z poranku. Że chce dać nam pokarm, posiłek na cały dzień, który jest przed nami. Że chce wyznaczyć nam kierunek, objawić nam swoją wolę. Że gotuje przed nami stół ze świeżego pokarmu, który dopiero co stąpił z nieba. Że w swoim Synu, Jezusie Chrystusie, chce nam dać nową radość, nową odwagę. Że chce napełnić moje i Twoje serce pokojem. Amen. Wierzymy w to? Kochani, chcę wam powiedzieć, że jeżeli rano nie będziemy gotowi na to, by posilić się Bożym pokarmem, by zagłębić się w Jego Słowo, to nie tylko nasz duch będzie słaby, ale też się nie dowiemy, jaki jest plan, Boży plan odnośnie mojego życia na dzisiaj. Gdzie chce mnie posłać, jak chce mnie użyć. przed czym chce mnie ochronić. Pan Bóg mówi do Mojżesza, zapisane to jest w drugiej księdze Mojżeszowej, 34 rozdział, drugi werset, druga Mojżeszowa 34:2. Bądź gotów na rano i wstąp rankiem na górę Synaj i stań tam przede mną na szczycie góry. Bóg chciał rozmawiać z Mojżeszem o poranku. On chciał mu przekazać swój zakon, swoje prawo o poranku. I on chce dzisiaj również, abyśmy wstępowali na tę górę, górę pańską i stawali przed nim o poranku. Zbierajmy te manny rano, kochani, bo gdy wzejdzie słońce, to ona stopnieje. W wierszu 4 tego 16 rozdziału drugiej Księgi Mojżeszowej czytamy: oto ja spuszczę wam chleb z nieba i wyjdzie lud i będzie zbierał. Jak często? Raz w miesiącu? Raz na tydzień? Jak sobie przypomni, jak będzie miał ochotę, jak się mu zachce, jak będzie pogoda, jak nie będzie nic innego do roboty? Nie. Będzie to robił codziennie. Będzie się karmił codziennie. Będzie spożywał nową, świeżą porcję tej manny codziennie. W Dziejach Apostolskich, kochani, czytamy opis podróży Pawła i Sylasa. Pamiętacie, przybyli pewnego razu do Berei i zaczęli tam głosić Ewangelię mieszkańcom tego miasta. Pamiętacie, co się stało? Ci mieszkańcy przyjęli to słowo z całą gotowością, z otwartym sercem. Ale co dalej? Zadowolili się tym? Powiedzieli, to nam wystarczy. Ho, ho, aleście nam tego naopowiadali, aleśmy się tego nasłuchali. Przyjedźcie znowu za rok, zorganizujemy ewangelizację w tym mieście. Chętnie przyjdziemy, posłuchamy. Nie, czytamy, że oni codziennie spożywali te manny. Codziennie karmili się Bożym pokarmem, codziennie badali Pisma, codziennie trwali w Słowie i upewniali się, czy tak się rzeczy mają. Codziennie. Drogi bracie, przyjacielu, czy sprawdzasz codziennie, jak się mają rzeczy w twoim życiu? Czy korygujesz, czy konfrontujesz swoje życie w oparciu o ten duchowy pokarm, którym jest Boże Słowo? Wiecie, drodzy, tak sobie wyobrażam, że to zbieranie manny stało się dla Izraelitów czymś tak naturalnym, że oni wstawali, przecierali oczy i od razu wybiegali ze swoich namiotów. To było ich pierwszą czynnością. Dopiero później zajmowali się wszystkim innym. Jeżeli mieli już naczynie pełne manny w swoim domu. Tak, wiecie, byli też tacy, którym się wydawało, że wczoraj nazbierali sobie więcej, że tydzień temu byli na takim wspaniałym nabożeństwie, że to im wystarczy na kolejny miesiąc. I zamiast napełniać naczynie świeżą strawą, spali sobie spokojnie, gdy inni zbierali. Ale gdy otworzyli swój garnek z wczorajszą manną, to się bardzo zdziwili, bo zobaczyli, że ona się już nie nadaje do spożycia, że jest jakaś nieświeża, że są w niej robaki. Izraelici mieli świadomość, że regularne zbieranie manny, codzienne korzystanie z Bożego zaopatrzenia, to jest ich być albo nie być. Że to stanowi o przetrwaniu na tej niebezpiecznej pustyni. A my? Kochani, jak jest z nami? Gdzie biegniemy? Czy interesują nas najświeższe newsy? A co tam w świecie? A co tam u sąsiada? A może słowo? No przecież byłem w kościele nie tak dawno. Kochani, Jezus każdego dnia daje nam pokarm na dziś. Amen. Jezus każdego dnia daje nam pokarm na dziś. I ważne jest to, czym dzisiaj się karmię. Nie to, co mi smakowało wczoraj. Wczorajszy pokarm był na wczoraj. A dziś Bóg ma dla mnie nowy pokarm, świeży. Dlatego korzystajmy, drodzy, z Bożego zaopatrzenia. Zbierajmy naszą mannę codziennie. A będziemy rozkoszować się tym pokarmem ze stołu Pańskiego. Będziemy czerpać z niego siłę do codziennego życia. Wiecie, co jest jeszcze ciekawego w tym, co dotyczy manny? Otóż to, że można ją było przyrządzać na różne sposoby. W czwartej księdze Mojżeszowej, 11 rozdział, 7 i 8 werset czytamy: manna zaś była jak ziarno kolendra, a wygląd jej był jak żywica bdelium. Ludzie rozchodzili się i zbierali ją i mielili w żarnach albo tłukli w moździerzach i gotowali w garnkach i robili z niej placki. Smak jej zaś był jak smak placka na oliwie. Doczytałem się, drodzy, ze współczesnych opisów tego rodzaju żywicy bdelium, że cechowała się ona wspaniałym zapachem. Psalmista w psalmie 119 mówi: o jak słodkie jest słowo Twoje dla podniebienia mego. Słodsze niż miód dla ust moich. Ale w kolejnym wersecie tego psalmu czytamy, że słowo Twoje jest pochodnią moim nogom, światłością moim ścieżkom. Gdzie indziej czytamy, że Słowo Boże jest prawdą, że jest wieczne, niewzruszone, że jest czyste, że jest pomocą, że uczy sprawiedliwości, że wyposaża w odwagę, że ma moc. Zobaczcie, kochani, takie bogactwo. Takie bogactwo tego Bożego pokarmu. Można by powiedzieć, tylko od mojej i Twojej inwencji zależy, jaki pożytek przyniesie to słowo w Twoim i moim życiu. Jaki skutek odniesie. Ale też od potrzeby, którą Bóg widzi, którą Bóg zna, która jest w Twoim życiu. Wczoraj potrzebowałeś wskazówki, którą drogę wybrać. Stałeś na rozdrożu. Dziś może potrzebujesz pocieszenia. Kiedy indziej potrzebna ci będzie odwaga. A jeszcze kiedy indziej może być, będziesz miał być może na ochotę na coś słodkiego. Słodkiego jak miód. To wszystko, kochani, jest w Bożym zaopatrzeniu. Dla mnie i dla ciebie. W psalmie 34 czytamy: skosztujcie i zobaczcie, że dobry jest Pan. Skosztujcie i zobaczcie, że dobry jest Pan. Błogosławiony człowiek, który u Niego szuka schronienia. Skosztuj. Skosztuj. Zasmakuj w Bożym Słowie. Czy już próbowałeś? Czy już próbowałaś? Skosztuj. To słowo kieruje Bóg dziś do mnie i do ciebie. Skosztuj tego boskiego chleba z nieba, który Bóg zsyła zawsze we właściwym czasie. On ci go daje, ale chce, byśmy ty i ja wykazywali aktywną postawę. Byśmy nie leżeli z otwartymi ustami. On oczekuje, że będziesz wychodził mu na spotkanie. Że będziesz zbierał. To jest mój i twój obowiązek. moja i Twoja odpowiedzialność. On pragnie, byśmy poświęcali Mu czas. Poświęcali Mu czas, kochani, o poranku. Wcześnie rano. By to było moją i Twoją pierwszą czynnością. Relacja z Nim. Modlitwa. Trwanie w Słowie. I On chce, byś to czynił codziennie. Nie od czasu do czasu. Chcę Ci powiedzieć, kochany przyjacielu, jeżeli uważasz inaczej, niż mówi Boże Słowo, to jest to nieprawda. To wymaga to w Twoim życiu korekty na podstawie Bożego Słowa. Apostołowie, czytamy o tym w Księdze Dziejów Apostolskich, codziennie i jednomyślnie uczęszczali do świątyni. Trwali w nauce, którą przyjęli od Jezusa Chrystusa. Karmili się codziennie. I to Słowo było dla nich prawdziwym, żywym pokarmem, który im dawał duchową siłę, który był światłością na ich drodze, którą kroczyli, które dawało im to Słowo, dawało im odwagę do zwiastowania. Powodowało także wzrost, rozwój, także stawali się dojrzałymi duchowo chrześcijanami. Przechodząc przez próby, mieli oparcie w Bożym Słowie. W Słowie Jezusa Chrystusa. Po to jest manna, kochani. Po to mamy się nią karmić. Nie po to, żeby grymasić. Nie po to, żeby wybrzydzać. To za słone, to za cierpkie, to za twarde. Wiecie, za czasów Jezusa też tak było. W Ewangelii Jana, 6 rozdziale, wersety 57 i 58 czytamy, że Jezus, zwracając się do zgromadzonych w synagodze, mówi, w synagodze w Kafarnaum, mówi, jak mnie posłał Ojciec, który żyje, a ja przez Ojca żyję, tak i ten, kto mnie spożywa, żyć będzie przeze mnie. Taki jest chleb, który z nieba stąpił. Nie taki, jak jedli ojcowie i poumierali. Kto spożywa ten chleb, żyć będzie na wieki. I co się stało? Jak czytamy dalej w tym fragmencie, wielu, nawet spośród jego uczniów, mówiło, to jest za twarde. To jest twarda mowa. Kto by tam mógł tego słuchać? I byli tacy, którzy odeszli. Zrezygnowali z tego pokarmu. Nie chcieli, by Jezus stał się dla nich chlebem życia. I chcę wam powiedzieć, że niewiele się zmieniło. I dziś ludzie grymaszą. I najchętniej chcieliby, żeby im przyrządzać jakąś papkę, jakąś miksturę, jakąś mieszankę, którą mogliby się karmić. Co tam ma być w tej mieszance? Dużo pochwał. Jesteś ważny, jesteś dobry, nic nie musisz robić, połóż się na trawę, a manna sama ci poleci do ust. Trochę dobrego humoru, trochę o tym, że Bóg chce ci dać wszystko, czego zapragniesz. Niewiele mowy o krzyżu, o uniżeniu, o postawie sługi, o posłuszeństwie, o tym, co to jest grzech, o przemianie życia, o nieupodabnianiu się do tego świata, o mocy Ducha Świętego, bo to za twarde. Wiecie, drodzy, lubimy być głaskani słowami. I dlatego ten twardy pokarm, ten placek upieczony z manny, który mógłby nam stanąć w gardle często, zamieniamy niejednokrotnie na tanie wino, które tak gładko spływa nam do gardła, jak powiada Salomon. Lubimy się tak odurzyć tym samouwielbieniem, Ale jak czytamy w tym fragmencie z przypowieści, Salomon przestrzega nas, że to wino, które tak gładko spływa do gardła, może ukąsić w końcu jak wąż. Może wypuścić jad jak żmija. I wtedy co się dzieje? Zaczynamy mówić opaczne słowa. Zaczynamy po swojemu interpretować pewne prawdy biblijne. Zaczynamy odchodzić od źródła. Sięgajmy, drodzy, po ten prawdziwy chleb, którym jest Jezus. Choć nieraz może to jest twardy pokarm. Ale warto, bo to służy naszemu posileniu. Bo to służy naszemu zdrowiu. Naszemu uzdrowieniu. Naszemu upamiętaniu. Amen. W Psalmie 78, wersety od 19 do 25, jest to psalm asafowy, psalm 78, od 19 do 25, czytamy: mówili przeciwko Bogu tymi słowy, czy może Bóg zastawić stół na pustyni? Oto uderzył w skałę i wody trysnęły, a rzeki popłynęły. Czy również będzie mógł dać chleb? Czy przygotuje mięso ludowi swemu? Przeto Pan, usłyszawszy to, uniósł się gniewem. Ogień zapłonął przeciwko Jakubowi, także i gniew wybuchnął przeciwko Izraelowi, że nie uwierzyli Bogu i nie zaufali zbawieniu Jego. Rozkazał więc obłokom w górze i otworzył bramy niebios. Spuścił im deszcz. Spuścił im jak deszcz mannę na pokarm i dał im zboże z niebios. Wszyscy jedli chleb anielski. Zesłał im żywności do syta. Halleluja. Niech to słowo, kochani, będzie dla nas zachętą. Bóg się nie zmienia. On jest Bogiem zaopatrzenia i dzisiaj dla każdego z nas. Wierzymy w to? Wiecie, przekonał się już o tym Abraham, który będąc posłusznym Bogu, gotów był ofiarować na ołtarzu dla Pana swojego wyczekiwanego tak długo syna Izaaka, pamiętacie? Możemy o tym przeczytać, jest to zapisane w 1 Mojżeszowej, 22 rozdział, 13 i 14 werset. A gdy Abraham podniósł oczy, Bóg, jak pamiętacie, zatrzymał jego rękę i powiedział: teraz wiem, teraz zobaczyłem, że ja w twoim życiu jestem najważniejszy. I mówi do Abrahama: nie czyń mu krzywdy. Podniósł Abraham swoje oczy, jak czytaliśmy. Ujrzał za sobą barana, który rogami uwikłał się w krzakach. Podszedł wtedy Abraham, a wziąwszy barana, złożył go na całopalenie zamiast syna swego. I 14 werset. Nazwał Abraham to miejsce: Pan zaopatruje. Halleluja. Pan zaopatruje. Dlatego mówi się po dziś dzień: na górze Pana jest zaopatrzenie. Na górze Pana jest zaopatrzenie. Jeżeli wyjdziesz na tą górę, jeżeli włożysz w to swoje pragnienie, swój wysiłek, jeżeli nie będzie ci to obojętne, co trafia do twoich ust, co trafia do twoich myśli, co trafia do twojego serca, czym się karmisz, jeżeli tak z całego serca zapragniesz Jezusa, to Pan cię spotka. Tam na górze Pana jest zaopatrzenie. Po dziś dzień. W relacji z Nim możesz odzyskać duchowe siły. W relacji z Nim Możesz odzyskać radość, pokój, zwycięstwo. Odwagę. Halleluja. Nasz Pan, tak jak wtedy za czasów Abrahama, tak jak wtedy za czasów, kiedy naród izraelski chodził po pustyni, czynił cuda, tak samo czyni je dzisiaj. I On ma dla ciebie i dla mnie swój wspaniały pokarm. Dla Niego, wiecie, brak studni nie jest problemem, bo może sprawić, jak czytaliśmy, że woda wytryśnie ze skały. Dla Niego brak supermarketu nie jest problemem, bo Jego chleb stąpił z nieba. I On powiada, że kto je ten chleb i pije tę wodę, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki. Na koniec, kochani, ostatni werset tego 16 rozdziału drugiej Księgi Mojżeszowej, werset 35. Synowie izraelscy jedli mannę 40 lat, aż przybyli do ziemi zamieszkałej. Jedli mannę, aż przybyli do granic ziemi kananejskiej. Pan pozostał wierny swojemu słowu, kochani. Chociaż w przypadku Izraelitów wyglądało to różnie, ale Bóg ich nie zostawił. On ich karmił przez cały ten czas ich wędrówki, aż dotarli do ziemi obiecanej. Drogi bracie, droga siostro, to jest dziś dla mnie i dla ciebie wspaniała nowina. To jest wspaniała obietnica. Bóg chce mnie i ciebie karmić tym cudownym, duchowym pokarmem przez cały czas tej ziemskiej wędrówki. I On chce widzieć. I On tego wyczekuje, wypatruje, że rośniesz, że przybywa ci sił, że przybywa ci mądrości, że przybywa ci mocy Bożej. On chce widzieć, że kroczysz wytrwale naprzód. On pragnie widzieć, jak twoja i moja wiara wzrasta. Jak wzrasta we mnie i w tobie to pragnienie pełnienia Jego woli. I On oczekuje, że coraz mniej będzie w naszym życiu narzekania, szemrania, zniechęcenia, niewiary, a coraz więcej uwielbienia, chwały dla Jego świętego imienia i zaufania. Dziękujmy Bogu za naszą duchową mannę, kochani. Za Boże zaopatrzenie, za ten chleb z nieba, którym jest nasz Pan Jezus Chrystus, bo w Nim jest nasza siła, nasze życie, nasza wieczność. I z wiarą patrzmy w przyszłość, która jest przed nami. I kroczmy z wiarą w kolejne dni tego nowego roku. Amen.